Niewątpliwie. Świat musiał wydawać się Chinom bardzo prymitywny 500 lat temu. Był dla nich autentycznym jednym wielkim trzecim światem. Chińscy podróżnicy, eksplorując zakamarki globu ziemskiego, mieli być rozczarowani tym, co odkrywali. Reszta świata nie miała przecież papieru, druku, matematyki, szeroko pojętej nauki, lekarstw, prawie żadnej metalurgii, choćby najbardziej prymitywnego poziomu rolnictwa, żadnych godziwych producentów, nie mieli porcelany, kołowrotków ani krosien tkackich, żeby chociaż zrobić sobie jakieś znośne ubrania. Jak się przyjrzeć całemu korowodowi wynalazków, technologii, historii myśli technicznej, filozoficznej, to wydaje się, że Chińczycy patrzyli na świat i nie potrafili niczego interesującego znaleźć w tych wszystkich społeczeństwach, które były wieki, a w wielu wypadkach tysiąclecia, za Chinami i to niemal pod każdym możliwym względem. Można z łatwością przedłożyć teorię, że właśnie dlatego Chiny zamknęły się w tym czasie przed światem, dochodząc do wniosku, że inne narody były tak zacofane, że niewiele zyskałby przy bliższym poznaniu. Całkiem prawdopodobny wydaje się być scenariusz, gdzie chińscy zwiadowcy wrócili do kraju, zamknęli za sobą szczelnie drzwi i postanowili wypłynąć na świat dopiero po 500 latach, żeby sprawdzić, może coś się zmieniło. Natomiast jednego się nie spodziewali, że Zachód wykradnie im ich technologię i że przede wszystkim użyje tych technologii do prowadzenia wojen i do bezwzględnego kolonizowania. A tym bardziej, że ten sam Zachód najedzie ich samych, będzie i jego kolonizować, kraść zasoby, zniewalać i masakrować ludność. Zainteresowaniem Chin cieszyły się eksploracja i handel. Chińczycy nigdy nie byli ekspansjonistyczni ani wojowniczy, chcąc jedynie chronić swoje granice przed inwazją z północy. Chiny były zupełnie nieprzygotowane na brutalną naturę białego człowieka, który żęglował po świecie, żeby w imieniu swojego Boga dopuszczać się licznych okrucieństw. Pobyt brytyjskiego wojska, słabe rządy wewnętrzne i bagdadzkie opium niszczące naród od środka spowodowało spadek formy chińskiego geniuszu na jakieś 200 lat. Podsumowanie dość pobieżne. Różnorodnych wynalazków z pierwszego filmu nawet nie musnęło realnej liczby wszystkich wynalazków chińskich, które miały ewidentny wpływ na świat nam współczesny. Niestety znaczna część chińskiej wiedzy i historii wszystkich wynalazków została bezpowrotnie utracona. Duża część zapisanej wiedzy o historii Chin została zniszczona podczas jednego z największych aktów kulturowej czystki, jaki ten świat widział. Grabież i spalenie letniego pałacu w Chinach, Yuan Mingyuan. To był kompleks parkowo-pałacowy, letnia rezydencja cesarzy z dynastii Qing, który został doszczętnie zniszczony przez wojska cudzoziemskie w czasie II wojny opiumowej w 1860 roku. Ogród doskonałości i blasku zawierał ponad 10 milionów najlepszych i najcenniejszych historycznych skarbów i dzieł naukowych z okresu 5000 lat chińskiej historii. To, czego nie dało się splądrować, zostało zniszczone, a cały ogromny pałac spłonął doszczętnie. Bezmyślna kradzież i całkowite zniszczenie jednego z największych zbiorów wiedzy historycznej na świecie zostało opracowane przez Rothschildów i Sassoonów w odwecie za opór Chin wobec ich opium. Zniszczenie Ogrodu Doskonałości i Blasku zostało dokonane z tego samego powodu, dla którego alianci doszczętnie zbombardowali Drezno podczas II wojny światowej. Drezno nie miało żadnej wartości militarnej, ale było duchowym i kulturalnym sercem Niemiec, a jego zniszczenie oznaczało otwarcie rany w niemieckiej duszy, która nigdy nie miała się zagoić. Właśnie z tego samego powodu Amerykanie byli zdeterminowani, aby zrzucić pierwszą bombę atomową na Kioto, serce i duszę japońskiej kultury. Kioto jednak miało szczęście. Opatrzność czuwała nad miastem. Duże zachmurzenie uniemożliwiało bombowcom dokładne zlokalizowanie miasta, zmuszając tym samym do unicestwienia Hiroshimy i Nagasaki. Ale jeśli chodzi o zniszczenie literackiego zapisu chińskiej kultury i jej wynalazków, być może doszło do jeszcze większej zbrodni przeciwko historii chińskiej wiedzy. Zniszczenia biblioteki Yongle Dadian w Akademii Hanlin. Była to niewyobrażalnej wielkości encyklopedia, zawierająca 22 tysiące tomów spisanych przez ponad 2 tysiące naukowców na przestrzeni ponad 5 lat. Zawierała znaczną część 5000 lat chińskiej wiedzy, wynalazków i myśli. My, Polacy, mamy obraz Niemców palących książki w pierwszej połowie XX wieku. Takie uczucie towarzyszy Chińczykom niewątpliwie na myśl o Brytyjczykach, którzy wynieśli wszystkie książki na zewnątrz, oblali benzyną i spalili, całą kolekcję na popiół. Tylko Bóg wie, co przepadło w tym tragicznym spaleniu, które, przypominam, nastąpiło wyłącznie dlatego, że Chińczycy powiedzieli opium stanowcze nie. Akt miał na celu złamać wolę Chin, uderzając w samo serce ich kultury narodowej. Akt bibliotecznej zagłady tak nieocenionego zbioru informacji pozostawił otwartą ranę, która nic a nic się nie goi. I nie zapowiada się, by miała się kiedykolwiek zagoić. Bo proszę sobie wyobrazić, że z pożaru uratowano zaledwie 150 tomów, a najlepsze jest to, że 40 egzemplarzy znajduje się dzisiaj, w chwili kiedy oglądasz ten film, słuchasz tego materiału, leżą sobie na półkach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. A ta właśnie Biblioteka Kongresu nie ma najmniejszego zamiaru zwrócić Chinom tych książek. Zachód usprawiedliwia nieuzasadnione przywłaszczenie sobie chińskiej wiedzy, najczęściej tłumacząc, że może i Chińczycy to wynaleźli, ale nigdy nie opracowali sobie w tych wynalazków ani nie wykorzystali w praktyce. Co ewidentnie jest kuriozalnym tłumaczeniem, bo niezależnie od tego, czy wykorzystam coś w praktyce, czy nie, to i tak wynalazek jest mój. Koniec. Kropka. Kiedy Chińczycy wymyślili papier i druk, książki w Chinach stały się powszechne, podobnie jak produkcja tkanin. Chiny wykorzystywały swoje wynalazki w nieograniczony sposób na korzyść wyłącznie chińskiego społeczeństwa. To, czego nie zrobili, to nie zgłosili patentów, nie przekształcili swoich wynalazków w prywatną własność intelektualną i nie przenieśli swojej pomysłowości z obszarów korzyści społecznych na obszary zysku prywatnego. Czyli to, że Chińczycy tworzyli z myślą o tym, by dany wynalazek zwyczajnie mógł służyć ludziom, dyskwalifikuje je moralnie w oczach Zachodu, bo nie czerpali z tego zysków jak należy. To tak jakby napaść na bank, okraść go do ostatniego grosza, twierdząc, że ja lepiej spożytkuję te pieniądze aniżeli bank. Zrezygnowanie z komercjalizacji nie jest ani wadą chińskiego charakteru, ani wadą behawioralną. Rezygnacja z zarabiania pieniędzy za wszelką cenę stanowi odzwierciedlenie pluralistycznej i socjalistycznej natury Chińczyków. Może się wydawać zaskakujące, ale nawet dzisiaj chińskie przepisy i regulacje patentowe są o wiele mniej agresywne, aniżeli te, którymi się szczycą Stany Zjednoczone chociażby. Mówiąc wprost, Chiny nigdy nie były tak kapitalistyczne, ani tak indywidualistyczne jak krwiożerczy Zachód. Jest to cecha niewątpliwie mówiąca o wielkości narodu chińskiego, że ta ogromna populacja zaangażowała się przez tysiąclecia w oszałamiającą ilość badań, odkryć i wynalazków po to, by je swobodnie rozdysponować pośród swoich obywateli w całym kraju. Nacisk na wspólne dobro i korzyść dla ogółu społeczeństwa, a nie na indywidualny zysk, ma fundamentalne znaczenie dla natury Chińczyków. Takie spojrzenie na świat i nie zostanie zniszczony przez socjopatyczny model zachodni, tak silnie promowany dzisiaj na podstawie zmyślonej bajki o moralnej wyższości Zachodu nad Chinami. Zachód postanowił zignorować fakt, że 200 lat przerwy było tylko zatrzymaniem się na chwilę, żeby odsapnąć po tym, jak Zachód wdarł się na tereny Chin celowo, destabilizując równowagę w regionie. Przerwa w chińskich innowacjach była prawie w całości spowodowana inwazjami wojskowymi, kiedy to Zachód pustoszył i niszczył naród chiński. Rozwój Chin, postęp społeczny i wynalazki ustały jedynie pod wpływem najazdów Amerykanów i Europejczyków, a zwłaszcza ogromnego handlowego planu dotyczącego rozpowszechniania opium w Chinach za wszelką cenę. Całe zamieszanie w państwie chińskim przyszło nie w porę. Dzisiejsze opóźnienie technologiczne Chin jest niefortunne. Mao eksmitował wszystkich cudzoziemców i Chiny, chcąc otrząsnąć się z 200 lat zagranicznych ingerencji, grabieży, rozpoczęli przejście do uprzemysłowionej gospodarki. Tylko że akurat wtedy wybuchł świat elektroniki i komunikacji. W dość krótkim okresie czasu komputery, internet, telefony komórkowe i jeszcze więcej urządzeń zostały wymyślone i opatentowane przez Zachód. Praktycznie cała ta lawina minęła Chiny, bo tam byli całkowicie otoczeni podstawami rewolucji gospodarczej i społecznej i niespecjalnie mieli możliwość, żeby w tym technologicznym wyścigu brać udział. Prawda jest taka, że brak patentów i własności intelektualnej w Chinach w dniu dzisiejszym w dziedzinie elektroniki nie wynika ani z zachodniej przewagi, ani z chińskiego braku innowacji. Wszystko jest zasługą zachodniej agresji. Kumulacja patentów amerykańskich i europejskich nie jest niestety wynikiem dominacji Zachodu w dziedzinie innowacji. Ta przewaga wyłącznie wynika z tego, że w wyścigu nie brały udziału tygrysy innowacji, czyli Chińczycy. A teraz te przyczajone tygrysy dołączają do wyścigu. Zapraszam do części trzeciej dotyczącej dorobku Chin w dziedzinie najnowszych wynalazków. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, wysłuchanie go. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Bardzo dziękuję za wsparcie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.